Audycja powstała we współpracy Radia Warszawa z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Państwa i moim dzisiejszym gościem jest dr Błażej Kmieciak, bioetyk z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
Kiedy słyszy pan o pracach nad ustawą o in vitro, to jaka jest ta pierwsza myśl?
Napięcie, proszę państwa, to jest przede wszystkim napięcie, ponieważ zastanawiam się, kto wpadnie na pomysł, a jak czytałem kolejny pomysł, który mnie nie tyle zaskoczy, co doprowadzi do pewnego takiego przeświadczenia, że nic bardziej paradoksalnego już się nie da wymyśleć, to za każdym razem uświadamiam sobie, że jednak ludzka wyobraźnia, niestety nie zawsze racjonalna, no nie ma granic.
Jakie są te paradoksy sztucznego zapłodnienia?
No, pani redaktor, drodzy państwo, jak idę na oddział ginekologiczny albo położniczy, a dwukrotnie miałem okazję, gdy rodziły się moje córki, to mam świadomość tego, że te wszystkie panie, które chodzą po oddziale, te wszystkie panie uśmiechnięte, niektóre obolałe, co też trzeba powiedzieć, ale to jest, że tak powiem, tak wpisane w naturę człowieka. Mam świadomość, że dzieci, które urodziły, są ich dziećmi, prawda? To jest jakby całkowicie naturalne, tak? Nawet jak poczytamy jakieś historyczne źródła, czy, nie wiem, sięgniemy do Starego Testamentu, tak? To jest taki zwrot, jam cię dziś zrodziła, na przykład, jesteś moim synem, tego typu sformułowania. Wyobraźmy sobie sytuację nagle taką, że kobieta rodzi dziecko, tak? Kobieta rodzi dziecko i nagle okazuje się, że to nie jest jej dziecko. Tak? To znaczy, ona je urodziła i ona je nosiła pod sercem, ona słyszała jego, nie wiem, bicie serca, gdy była na badaniu USG u lekarza, bardzo dokładnie czuła w 8 miesiącu, jak kopie, albo jak, nie wiem, wypiła kawę i maczkawkę, albo gdy napiła się coli i różne rzeczy to dziecko, że tak powiem, robi. I nagle okazuje się, że to nie jest jej dziecko. To dziecko nigdy nie będzie do niej podobne, gdyż powstało ono z komórki jajowej anonimowej dziewczyny. To jest paradoks, ponieważ w Polsce, ale w ogóle na świecie, proszę państwa, zawsze, kiedy patrzymy na dziecko i pytamy się, no, czy jest podobne do mamy, tak? Przed chwilą rozmawiałem z moim kolegą, który też zajmuje się prawem medycznym. Biegała obok moja starsza córka i moja żona nazywa się Joanna i on mówi, Błażej, ona jest normalnie cała Asia, tylko tak kilkanaście lat do tyłu, no kilkadziesiąt lat do tyłu, tak? Tutaj nie będzie takiej sytuacji. I to jest największy paradoks dla mnie. Gdy patrzę na to z perspektywy też psychologicznej, którą się zajmuję w bioetyce, nie jestem w stanie tego ogarnąć. Być może dlatego, że jestem mężczyzną, ale z drugiej strony, patrząc też na przykład na moje córki, ja mam świadomość, że one są do mnie podobne, że ich kolor oczu to jest mój kolor oczu, tak? No tak, jestem trochę paternalistyczny, że to mój, ale mam tego świadomość. A tutaj nagle patrzę po in vitro i ja nie wiem, kto jest ojcem tych dzieci. I nie będę wiedział.
Ten temat można kontynuować tak naprawdę jeszcze prowadząc kilka takich audycji, natomiast tutaj bardzo ważna, głośna była ta sprawa z kliniki w Policach. Tak. Klinikę tę zamknięto, natomiast kobieta urodziła nie swoje dziecko.
No to, o czym pani redaktor mówi, rzeczywiście... Ja jakiś czas temu dostałem telefon od takiego kolegi z prośbą o konsultację bioetyczną tego typu sytuacji. On widocznie miał jakiś przeciek i wiedział o tym i nagle po pewnym czasie dowiedziałem się o tej sytuacji w Policach. Tutaj mamy różnego rodzaju obrazy in vitro. Po pierwsze okazało się, że doszło do pomyłki komórki jajowej, tak? Tutaj dramat też polega na, czy dramat? No, dramat polega też na tym, że ojcem tego dziecka rzeczywiście jest mąż tej pani i oni byli przekonani, że są rodzicami. Nagle okazuje się, że to wszystko... Ja nie mówię w tym momencie, to jest, nie wiem, że ta ciąża była jakąś nieprawdą filozoficzną czy coś takiego. Nie, to jest oczywiście doświadczenie, które jest unikalne i wyjątkowe, jak mniemam, dla każdej kobiety, ale tym bardziej nagle okazuje się, że dziecko to jest niepełnosprawne. O tym w rozmowie z panią redaktor też mówił pan profesor Andrzej Kochański. Bardzo długo wypowiadał się na temat zaburzeń rozwojowych, które powstają i one powstają w związku z programem in vitro, w związku z zapłodnieniem pozaustrojowym. Dlaczego? Dlatego, że my nie wiemy do końca, jakie są procesy genetyczne i epigenetyczne zapłodnienia pozaustrojowego. Natomiast zmierzam do tego, że dziecko to urodziło się rzeczywiście z wadami, istotnymi wadami o podłożu genetycznym. W trakcie badania genetycznego okazuje się, że kobieta ta nie jest matką tego dziecka. I jaki tutaj mamy paradoks, o którym pani redaktor wspomniała? Artykuł 61, cyferka 9 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazuje na to, i to jest bardzo mądry zapis w polskim prawie, że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. No, że tak powiem, logiczne, logiki się nie wyjaśnia, tak? My o tym wiemy, tak? Zresztą Kodeks Rodzinny także w odniesieniu do ojców zawsze też wskazywał, też Kodeks Rodzinny, który był nawet uchwalony w PRL-u, że domniemywa się, że mężczyzną dziecka jest ten, który obcował płciowo z kobietą w pewnym terminie, tak? To jest odwołanie się do pewnych zjawisk całkowicie naturalnych. Nagle okazuje się, że kobieta urodziła dziecko, ale nie swoje, a była przekonana o tym, że rodzi swoje dziecko.
I kolejny bardzo trudny temat, który chciałabym z panem dziś poruszyć, to dzieci bez rodziców. Tak. To bardzo głośna sprawa także w Stanach Zjednoczonych. Ta sprawa dotyczy pozostawienia, tutaj użyję takiego, powiedziałabym, przykrego sformułowania, ale takich zamówionych zarodków, do których nikt się nie przyznaje.
W Polsce oficjalnie nie mówimy jeszcze o takim problemie jak surogacja, czyli tak zwane macierzyństwo zastępcze, ale jest to temat, który nieodzownie jest związany z in vitro. Jeżeli w Polsce dojdzie do legalizacji liberalnego podejścia do procedury zapłodnienia pozaustrojowego na szkle, ja jestem przekonany o tym, że w pewnym momencie pojawi się zagadnienie surogacji, czyli zastępczego macierzyństwa, przepraszam za zwrot, wynajmowania macic, łona kobiety i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych ten proceder jest od co najmniej 25-30 lat podejmowany. Rzeczywiście sądy amerykańskie dość często wypowiadają się na ten temat. Państwo być może widzieli jakieś filmy tak zwane hollywoodzkie, w których nagle kobieta z mężczyzną zamówili, mówiąc wprost, dziecko, które miała pod sercem nosić na przykład jakaś młoda, wysportowana, piękna dziewczyna, bo też są pewnego rodzaju castingi na matki zastępcze. I ona w pewnym momencie, co jest całkowicie, proszę państwa, naturalnie, wiąże się z tym dzieckiem, tak? Wiąże się. Ja nie jestem w stanie też wyobrazić sobie innego zjawiska de facto, chyba że jest to zjawisko o charakterze jakiegoś zaburzenia, bądź też depresji w okresie ciąży, co się oczywiście zdarza. Natomiast nie jest to oczywiście zjawisko naturalne. Natomiast pani redaktor wspomniała też, w pewnej sytuacji było takie małżeństwo, to było małżeństwo Buzanka w Stanach Zjednoczonych w połowie lat 90. Obydwoje zamówili u pewnej młodej dziewczyny, iż urodzi ona dziecko, tak? To dziecko miało powstać, ale z komórki jajowej i nasienia pochodzącego od anonimowych dawców. A więc tutaj pozwolę sobie wejść w rolę matematyka, czyli mamy tak, matkę biologiczną, która jest anonimową dawczynią, matkę, która ma urodzić to dziecko i tak zwaną matkę społeczną, która zamówiła dziecko. Ale żeby skomplikować jeszcze państwu, mamy jeszcze dwóch tatusiów, tak? Ponieważ mamy do tego jeszcze tatusia, który oddał nasienie i tatusia, który zamówił dziecko. Problem polegał jednak na tym, że ci, którzy zamawiali, nagle się rozwiedli. I tata powiedział coś takiego, ale ja tak naprawdę nie chciałem, bo to żona mnie przekonała. Ta pani, która urodziła dziecko, ona mówi, ja byłam tylko usługodawczynią. Anonimowi dawcy, jak sama nazwa wskazuje, są anonimowi. Sąd pierwszej instancji w Stanach Zjednoczonych stwierdził, że to dziecko bez rodziców. Kuriozum. Zupełnie coś przerażającego i niepojętego. Natomiast w pewnym momencie zwrócił on jednak uwagę na to, że jednak rodzicami są ci, którzy byli inicjatorami powołania jego do życia. I jakby zwrócił uwagę na to. Natomiast inny sąd w Stanach Zjednoczonych, a sądy w Stanach Zjednoczonych de facto tworzą prawo, stwierdził już coś innego, że matką tak naprawdę powinna być ta, która urodziła, a więc tak jak powiedział sąd w Polsce. Ta perspektywa polska, ja wrócę na chwilkę, jest o tyle jeszcze dramatyczna, że w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym istnieje możliwość tak zwanego zaprzeczenia macierzyństwa. Zdarzają się czasami dramaty takie, że na przykład położna pomyli dzieci, tak? I nagle okazuje się, że dziecko, które my mamy w domu, ojej, nie jest nasze, tak? Że coś jest nie tak, prawda? Istnieje możliwość prawnego zaprzeczenia w tym momencie macierzyństwa, tak? Walki de facto o przywrócenie jakby tego dziecka. Natomiast tutaj my nie mamy takiej możliwości. To są te paradoksy, które ja jeszcze, jeżeli pani redaktor pozwoli, bardziej skomplikuję, bo z perspektywy biologicznej i mamy obecnie legalizację tej procedury w Anglii, mamy możliwość biologicznego posiadania przez dziecko dwóch matek i jednego ojca. Czyli mamy de facto możliwość wymieszania komórek jajowych, razem z nasieniem i w tym momencie pojawia się dziecko. To jest taka procedura, która pojawiła się w ostatnim czasie w związku z chorobami o podłożu mitochondrialnym. Komórka jajowa składa się między innymi z jądra komórkowego i otaczającego go mitochondrium. To mitochondrium to jest około 0,1% generalnie ładunku genetycznego człowieka, natomiast ono jest wymieniane de facto, ponieważ ono czasami odpowiada za występowanie chorób o podłożu właśnie mitochondrialnym. To są głównie zaburzenia napięcia mięśniowego, no rzeczywiście ciężkie choroby. Wielka Brytania obecnie umożliwia podejmowanie tego typu działań, gdzie dziecko posiada informację genetyczną od dwóch biologicznych matek. To jest oczywiście 99,9 jednej kobiety i 0,1 drugiej. Natomiast druga część oczywiście od ojca. Paradoksy i paradoksy.
Wspomniany już tu przez pana gość w audycji, genetyk, wspomniał o takim niepokojącym zjawisku, które już zaczyna funkcjonować, mianowicie o zjawisku baby design, czyli
projektowania
dzieci. Mhm.
No, słynna sprawa amerykańska, gdzie były dwie panie lesbijki niesłyszące, które zamówiły sobie również, że tak powiem, dziecko, które będzie niesłyszało, tak? W Hiszpanii była sytuacja zamówienia tak zwanego dziecka lekarstwa. A nie wiem, może państwo widzieli taki słynny film z Cameron Diaz Bez mojej zgody. On opowiadał historię pewnej dziewczynki, która została poczęta po to, by przeszczepić od niej między innymi komórki macierzyńskie, komórki z krwi pępowinowej i przeszczepić się jakby siostrze, która chorowała na ciężką postać białaczki, tak? To zresztą była taka powieść, która jakby stała się prowodyrem do pojawienia się tego filmu. Natomiast w Hiszpanii było troszeczkę inaczej, ponieważ skonstruowano de facto genetycznie specjalnie dziecko. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Ta konstrukcja genetyczna, to wybieranie genetyczne de facto, ono wiąże się też z tym, że inne zarodki, które były powołane do istnienia, które były stworzone, wyprodukowane, bo używamy tutaj języka de facto, bym powiedział, takiego technicznego, produkcji człowieka.
Tak? Ja tutaj zapisuję sobie te sformułowania. Zamówienie, konstrukcja, produkcja.
I jest to de facto produkcja człowieka, tak? Nie możemy inaczej w tym momencie powiedzieć, że jest to produkcja człowieka. Dziecko zostało tak skonstruowane, by odpowiadało właśnie pod kątem genetycznym możliwości przeszczepienia komórek macierzystych jego bratu, tak? Ten język, o którym podejrzewam, że gdy może część osób nas słuchać i powiedzieć, że państwo z Radia Warszawa zaprosili skrajnego bioetyka z Łodzi, który nagle opowiada, że in vitro jest złe, bo jest złe. Proszę państwa, ja powiem tak, my możemy doprowadzić do poczęcia człowieka w wyniku aktu miłosnego, tak? W tym momencie oglądałem ostatnio taki film Teoria Wszystkiego o panu profesorze niepełnosprawnym fizycznie, wypadło mi nazwisko w tym momencie, astrofizyku, który na koniec filmu razem z żoną powiedział, patrząc na swoją trójkę dzieci, patrz, jakie pięknie stworzyliśmy. On akurat jest ateistą i nie dopuszczał możliwości, że pomagał mu Pan Bóg. Osoby wierzące mówią o współistnieniu też w tym momencie Pana Boga, który jakby tutaj mamy trzy osoby. Natomiast ja zmierzam do czegoś innego. In vitro jest produkcją człowieka, tak? Nie ma innej możliwości niż sytuacja taka, że jest w pewnym momencie embriolog, który wybiera zarodek zdolny do dalszego rozwoju. Projekt ustawy o leczeniu niepłodności, co jest według mnie skandalem z perspektywy poszanowania praw człowieka i praw dziecka, pozwala na to, żeby de facto niszczyć zarodki niezdolne do dalszego rozwoju. A jak wygląda ocena, no to sami embriolodzy wiedzą, że de facto jest to ocena ruchliwości na przykład w tym momencie na przykład plemników, a potem zarodków, tak? Jak one funkcjonują. Te zarodki, które są niezdolne do dalszego rozwoju, mogą być niszczone w majestacie prawa. I to jest, jeżeli osoba mówi, że nie jest to produkcja, to ja rozumiem, że ona w tym momencie nie chce obrażać tych ludzi, którzy są niepłodni na przykład. To jest dramat, to jest cierpienie, ale to jest cierpienie, które powinno być rozwiązywane metodami medycznymi, a nie omijaniem problemu. I tak jak powiedziała w pierwszej audycji pani doktor Asia Banasiuk, de facto tworzenie pewnego rodzaju protezy. Ponieważ jest to proteza i można się oczywiście obrażać na takich bioetyków jak ja. Natomiast jeżeli ktoś powie tak... Tak jak Pan Jezus w trakcie sądu. Jeżeli mówię nieprawdę, to niech to ktoś udowodni.
Doktor Joannę Banasiuk, w naszej pierwszej audycji zapytałam o samo sformułowanie tytułu tej ustawy. W jaki sposób ustawa o in vitro leczy bezpłodność. Ona nie leczy tej bezpłodności i to też jasno i mocno trzeba zaznaczyć.
Pamiętam, gdy pisaliśmy z dr Banasiuk, z profesorem Kochańskim, jeszcze z profesorem Stepkowskim i kilkoma innymi osobami taki komentarz, w zasadzie opinię na temat pierwszego projektu. Pierwsza rzecz, która nas uderzyła, to to, że to nie jest ustawa w ogóle o leczeniu niepłodności, tylko jest to ustawa o in vitro. Na to samo uwagę zwróciło Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Więcej na to uwagę zwrócił nawet Rzecznik Praw Pacjenta, który w pierwszym zdaniu kierowanym w jednym z pism do ministra zdrowia stwierdził, że in vitro nie jest metodą leczniczą, tylko wspomagającą rozród. Obecnie projekt ustawy wprowadził chyba 3 albo 4 artykuły, które jakby mają, opisują de facto inne metody leczenia niepłodności. Tylko ja chcę zwrócić uwagę na to, że to są metody leczenia niepłodności. In vitro nie leczy niepłodność. Tu pojawia się, proszę Państwa, taki argument wskazujący na to, że cukrzycy też się nie wyleczy. To prawda, ale nikt nie mówi o wyleczeniu cukrzycy, tylko o podejmowaniu działań, które mają na celu zmniejszenie uciążliwości sytuacji, której doświadcza osoba z wysokim poziomem cukru na przykład, tak? Natomiast jeżeli chodzi o in vitro, na początku bardzo mocno mówiono, że to jest... Ja pamiętam, gdy byłem w liceum, to mówiono o dzieciach ze szkła, potem mówiono o sztucznym poczęciu, potem mówiono o sztucznej prokreacji, o wspomaganym rozrodzie, teraz się mówi o leczeniu niepłodności. Ja naprawdę życzę wszystkim osobom, które doświadczają dramatu niepłodności, żeby odczuły radość bycia rodzicem. Jeżeli nie w taki sposób, to w sposób naturalny, to w sposób poprzez na przykład adopcję, tak? Ja mam świadomość, że to jest bardzo trudne. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeżeli mówimy o wyleczeniu niepłodności na podstawie in vitro, to musimy powiedzieć w tym momencie, że tym lekarstwem jest dziecko. Ja mam 2 dzieci, żadne z nich nie jest lekarstwem. Znaczy one działają bardzo często na mnie terapeutycznie, gdy się źle czuję i wtedy zazwyczaj potrafią jakby poprawić mi nastrój, ale ja nigdy nie umniejszę moich 2 córek i 3 dziecka w drodze do tego, że jest ono lekarstwem. Bo ono nie jest lekarstwem, ono jest bytem, jest kimś wyjątkowym, a nie jest lekarstwem na moje smutki.
Musimy być bardzo czujni, drodzy Państwo, bo nic innego nam tak naprawdę nie pozostało i świadomi tego, co się wokół nas dzieje. Czytajmy, słuchajmy, ale także tak wnikliwie podchodźmy do tematu trudnego, ale ważnego tematu in vitro.
Ja mam wielką nadzieję, że te pieniądze, które są przeznaczane na tą ustawę o leczeniu niepłodności, czy na obecnie obowiązujący program, tak zwany program zdrowotny leczenia niepłodności, który wiąże się z 10 milionami złotych, ja naprawdę bardzo kibicuję w Ministerstwie Zdrowia, by przeznaczono to naprawdę na przykład na rozwój technik chirurgicznych leczenia niepłodności. By na przykład rozwinięto chirurgię płodową, która polega na leczeniu dzieci w łonie matek, tak? To się przeprowadza, nie wiem, profesor Skalski z Krakowa czy profesor Moll z Łodzi podejmują tego typu działania, by podjęto na przykład dokładne badania i walkę o to, by diagnostyka niepłodności była rozwinięta, by podejmowano tego typu działania. Dlaczego? Bo to jest medycyna. Medycyna jest sztuką. Medycyna jest piękna. In vitro oczywiście możemy powiedzieć, że jest także sztuką, tak? Sztuką leczenia, sztuką... Są embriolodzy, którzy bardzo pięknie mówią o tym, gdy dochodzi do poczęcia na szkle. Ja naprawdę uważam, że to bardzo często wrażliwi ludzie, ale nie okłamujmy społeczeństwa, mówiąc, że jest to leczenie niepłodności, bo niestety ta niepłodność w tym momencie pozostanie.
Dziękuję za to spotkanie. Było mi niezmiernie miło Państwa i moim gościem był dr Błażej Kmieciak, bioetyk z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jeszcze o tyle rzeczy chciałabym Pana zapytać, między innymi o bardzo ważną kwestię, kwestię tożsamości, czyli problem tych anonimowych dawców. Niestety czas za szybko płynie. Nie możemy go zatrzymać.
Czas płynie za szybko, natomiast to tylko powiem jedno, że prawo dziecka do tożsamości jest prawem, które myślę, że jest kluczowe i w pewnym momencie każdy chce wiedzieć, kim jest jego mama, a osoby, które były potajemnie adoptowane na przykład w latach 50. i teraz szukają swoich rodziców, myślę, że są tego największym dowodem.
Audycja powstała we współpracy Radia Warszawa z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.